Odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stołów kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stołwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drogie siostry, umiłowani w Chrystusie, przeżywamy triduum przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z takimi bardzo prostymi treściami dotyczącymi cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości. Wczoraj próbowaliśmy zobaczyć, jak swoją wiarę przeżywała Maryja, że była to wiara ciemna, że jej droga do pełnego zjednoczenia z Bogiem także była drogą w mroku. Nie wszystko było oczywiste, jasne i proste. Zauważyliśmy też, że Maryja dawała ostateczną odpowiedź twierdzącą względem woli Bożej w chwili największych ciemności. To jest dla nas wzór. Dlatego Maryję traktujemy jako przewodniczkę w wierze w tej naszej nocy wiary. Dziś skupimy się na cnocie nadziei i spróbujemy zastanowić się, jak do pełni rozwoju tej cnoty prowadzi nas Matka Boża. W ogóle, kiedy słyszymy takie skojarzenie Maryi oraz nadziei, to od razu przychodzą nam do głowy pewne wyrażenia, na przykład Matka Nadziei, Gwiazda Zaranna, Jutrzenka, Zorza, Zwiastunka Zbawienia. W Grodowcu, to jest taka miejscowość między Wrocławiem a Zieloną Górą, jest na przykład Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei. Taki jest tytuł tej Maryi. Skąd się to bierze? Dlaczego tak wyraźnie w Maryi widzimy tę nadprzyrodzoną cnotę? Zanim damy sobie odpowiedź, wyjaśnijmy, czym jest chrześcijańska nadzieja. Oczywiście wszystkiego nie powiemy, za mało na to czasu, ale warto zwrócić uwagę, że ma ona takie 2 bardzo podstawowe wymiary, które moglibyśmy oddać słowami zaufanie oraz oczekiwanie. Jedno i drugie zobaczymy też u Matki Bożej. Zaufanie polega na tym, że swoje życie albo jakąś jego rzeczywistość, jakąś wartość tego życia powierzamy w czyjeś ręce, mając wewnętrzne przekonanie, że jesteśmy bezpieczni. Na przykład ktoś przynosi mi coś do zjedzenia. Mogę nie mieć zaufania i wyrzucić to do kosza. Mogę pójść z tym do laboratorium i poddać analizie, żeby zobaczyć, czy jest dobre, czy jest zdrowe, czy nie ma tam czegoś zatrutego. Ale to już wtedy nie jest nadzieja, bo jest pewność, zostało przebadane. A mogę to po prostu zjeść, okazując zaufanie, że przyniesiona potrawa jest zdrowa, że mi nie zaszkodzi. Przykład może bardzo banalny, ale tak jest ciągle w naszym życiu. Często nawet o tym po prostu nie myślimy, bo też by to było niezdrowe, gdybyśmy ciągle o tym myśleli. Kiedy wsiadamy do autobusu, skąd wiemy, że kierowca jest trzeźwy? Albo że dobrze się czuje i nie będzie miał zaraz zawału serca? Po prostu mamy zaufanie. Kiedy poruszamy się ulicą czy chodnikiem, skąd wiemy, że zaraz nas ktoś nie staranuje? Mamy zaufanie. I tak z każdą sytuacją po kolei. Inaczej nie moglibyśmy normalnie funkcjonować. I przekładając to na życie nadprzyrodzone, takie właśnie zaufanie okazujemy Panu Bogu. To jest konsekwencja wiary, o której mówiliśmy wczoraj. Nie wystarczy mieć przekonanie o istnieniu Boga, nawet pomimo tego, że jest ukryty, że kroczymy do zjednoczenia z Nim w całkowitej ciemności. To jest dopiero punkt wyjścia. I gdyby tylko na tym punkcie się zatrzymać, to by to nie miało sensu. Co z tego, że Bóg istnieje i ja to uznaję? Szatan to wiedział o wiele wyraźniej. Oglądał Boga twarzą w twarz. I co z tego? Doszedł do zjednoczenia z Bogiem? Przeciwnie, zerwał z Nim na wieki. Żeby wiara miała sens, to musi wraz z nią iść zaufanie. Zaufanie, że Bóg wie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Że Bóg jest wierny, że dotrzymuje słowa obietnicy, że prowadzi mnie po właściwej drodze, że nie jest zwodzicielem. Pamiętamy scenę z raju. Co pierwsze zrobił szatan względem ludzi? Zachwiał ich zaufanie do Pana Boga, które mieli jakoś w serce wpisane od samego początku. Czy na pewno Bóg chce dla was dobra? I to był początek upadku całej ludzkości. Innymi słowy, nadzieja w rozumieniu zaufania uzdalnia nas do tego, byśmy pozwolili się Bogu prowadzić, byśmy Bogu niczego nie dyktowali i nie kwestionowali Jego zrządzeń, Jego postanowień. Żebyśmy nie stawiali wątpliwość też Jego projektów na nasze życie, na życie innych ludzi, czy żebyśmy nie podejmowali takich czysto ludzkich refleksji, czy na pewno Jego przekazania są zasadne, dobre, czy możemy w nich coś przekombinować, poprawić, unowocześnić. To jest właśnie wszystko ten brak, czy niepełne zaufanie. I tak rozumiana cnota nadziei pozwala iść. To jest bardzo ważne, bo nasze życie jest drogą, jest procesem. My nie mamy stać w miejscu. Jeszcze raz wróćmy do obrazu ciemności wiary. Wiara, ta prawdziwa i dojrzała, sprawia, że w naszym życiu jest ciemność, a my jesteśmy jak ślepi. Natomiast nadzieja względem Boga pozwala nam iść do przodu pomimo tej ślepoty, pomimo tej ciemności. Bo jest ktoś, kto nas prowadzi za rękę, chociaż go nie widzimy. I mamy zaufanie, że to jest Bóg. To jest ten pierwszy wymiar cnoty nadziei, czyli zaufanie. Drugim jest oczekiwanie. Święty Jan od Krzyża uczy, że wiara odnosi się do tego, czego się jeszcze nie posiada. Nadzieja odnosi się do tego, czego się jeszcze nie posiada. Inaczej mówiąc, na co trzeba po prostu poczekać. I znowu weźmy taki prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że ogłoszono w telewizji, że pewnej nocy na niebie pokaże się jakieś bardzo piękne i wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Nie podano tylko godziny. Zapewne znalazłoby się wielu chętnych, żeby to zjawisko obejrzeć, sfotografować, ale też pojawiłyby się kryzysy i wątpliwości, gdyby się okazało, że mija 23, północ, pierwsza, druga w nocy i nic. Niektórzy ludzie odchodziliby z różnych powodów. Jedni byliby zbyt senni i zmęczeni, zestresowani, że jutro trzeba wstać do pracy, szkoda sił. Inni zaczęliby podejrzewać, że to była jednak fałszywa informacja, że zostali oszukani. Jeszcze inni stwierdziliby, że może i faktycznie coś będzie, ale dla jakiegoś tam zjawiska szkoda tyle wysiłku. Inni to nagrają, zrobią zdjęcie, to się potem i tak zobaczy. Kto by został? Ci najbardziej wytrwali. I okazałoby się, że faktycznie jakieś niezwykłe widoki miały miejsce na niebie, na przykład o 4 nad ranem. Kto został aż do tej pory? Ci, którzy nie utracili nadziei do końca, chociaż wydawało się, że szanse są już naprawdę niewielkie. I tak samo jest w naszym życiu duchowym. Często wolą Pana Boga jest, byśmy otrzymali jakąś łaskę, ale jednocześnie jest Jego tajemnicą, dlaczego na tę łaskę każe nam nieraz tak długo czekać. Jakby chciał naszą cierpliwość wypróbować do końca, czy się nie zniechęcimy, czy nie machniemy ręką, czy nie poddamy się, bo już za dużo tego czekania, a znaki zewnętrzne raczej wskazują, że nic z tego nie będzie. Taką ostateczną łaską, na którą czekamy, jest wieczne zbawienie. Ile po drodze w życiu jest przeciwności, które podpowiadają, by sobie odpuścić, by dać spokój z tą nadzieją na niebo. Teraz jest życie. Korzystaj, ciesz się, nie przepuszczaj okazji do przyjemności, do wzbogacania się, do używania. A zbawienie? Jakoś nie widać. Czekamy już większą część nocy i nic się nie pokazuje. Może to tylko złudzenie? Może ktoś nas nabrał? Jezus mówił, że mieszkania w niebie są dla nas przygotowane, ale gdzie jest na to jakiś dowód, jakieś dokumenty? Nie mamy nic. Takie pokusy mogą przyjść przeciwko temu wymiarowi nadziei, który określiliśmy mianem oczekiwania. Spójrzmy teraz na Maryję. Jak w jej życiu realizowały się te dwa wymiary cnoty nadziei? Zaufanie i oczekiwanie. Najpierw przyłączmy się do słów świętej Elżbiety, która przywitała Maryję takimi słowami: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Jakże bardzo wyraźnie korespondują te słowa z wypowiedzią Jezusa po zmartwychwstaniu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Maryja miała zaufanie do Boga, który posłał jej Archanioła, że Jego słowa mają moc spełnienia. Jest błogosławiona, bo uwierzyła, że stanie się to, co było nieprawdopodobne i wtedy dla niej niezrozumiałe. I błogosławiona jest dlatego, że całym sercem chciała, żeby się to stało. To zaufanie w całej pełni ukazane jest we fragmencie Ewangelii Janowej, który dziś odczytaliśmy, o weselu w Kanie Galilejskiej. Zobaczmy, Matka Boża nie zna zamiarów Syna. Nie wie, co On chce zrobić. Nie rozmawiała z Nim na ten temat. Mało tego, ona jeszcze nie widziała na oczy żadnego cudu, bo to był początek znaków, jak zanotował autor natchniony. Nie podpowiadała Jezusowi żadnych rozwiązań. Nie użyła swego matczynego autorytetu, żeby poinstruować Jezusa, co ewentualnie mógłby zrobić. Zupełnie nic z tych rzeczy. Ona powiedziała tylko o problemie. Jedno krótkie zdanie. Nie mają już wina. Tylko tyle, nic więcej. A do sług powiedziała: zróbcie to, co on wam powie. Co to znaczy? Zaufajcie mu. Zaufajcie mu, nawet jak będzie żądał rzeczy absurdalnych. Bo nalewanie wody do stągwi w sytuacji braku wina, najdelikatniej mówiąc, jest niedorzeczne. To jest przykład cnoty nadziei, rozumianej jako zaufanie. Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem kiedy, gdzie, jakimi środkami, ale jestem przekonany, że Chrystus zrobi to, co jest dla człowieka najlepsze. I zrobił. A słowa, które Maryja wypowiedziała do sług, są ciągle obowiązującym nas przykazaniem i zarazem sprawdzianem naszego zaufania Jezusowi. Rób to, co On każe, a efekt zostaw Jemu. I drugi wymiar – oczekiwanie. Tu Maryję trzeba zobaczyć w wyjątkowym miejscu, pod krzyżem. Do tego miejsca wrócimy jeszcze jutro. Właśnie pod krzyżem była taka sytuacja, jakiej przykład podałem z tym zjawiskiem astronomicznym. Naprawdę można było zwątpić, przestać czekać. Można było tak chwilę popatrzeć i mieć nadzieję, że w którymś momencie nastąpi jakieś objawienie boskiej mocy Jezusa. To znaczy, że w którymś momencie tego procesu czy tej drogi na Golgotę Jezus pokaże, że jest Bogiem. Zadziwi wszystkich, wszyscy uwierzą Mu, nawrócą się i będzie pięknie. Tak powinno być po naszemu. Zresztą to nie jest jakiś nowy pomysł. Tak mu sugerowano. Zejdź z krzyża, to ci uwierzymy. Wybaw siebie i nas, mówi jeden ze złoczyńców. A tu mijają godziny i nic. Aresztowanie, więzienie całą noc, rano proces, przegrany, uwolniony jest zabójca. Potem wyrok śmierci, krzyż. No może wtedy. Nic z tego. Idzie i jest coraz gorzej. Coraz mniej sił, coraz mniej krwi, coraz mniej nadziei. Wreszcie przybity do krzyża, agonia. Nic z tego. Oszukał nas. Nie jest żadnym Bogiem. Zmarnował nam czas, zawiódł nadzieję. Wszystko stracone. Popatrzmy, jaką tu trzeba było mieć nadprzyrodzoną cnotę nadziei, żeby nie zwątpić, żeby w połowie drogi nie odejść. I zostali najwytrwalsi. Kilka wiernych osób, a na ich czele Matka Maryja. Ewangelista mówi, że stała pod krzyżem. To, na co wszyscy czekali, czego się może spodziewali w trakcie tego procesu, drogi, męki, stało się dopiero na trzeci dzień. Wtedy Jezus pokazał, że jest Bogiem, że nikogo nie oszukał, nie zawiódł, że było warto, że czas spędzony z Nim nie był stracony. Matka Boża uczy nas, jak oczekiwać do końca. Nawet jeśli już wszystko wskazuje na to, że nie ma sensu, że niczego się nie doczekamy. Tak jest z naszą chrześcijańską nadzieją na zbawienie. Bo kochani, to nie chodzi tylko o to, że my mamy nadzieję na zbawienie w jakimś ogólnym zarysie. Tak sobie mam nadzieję w sercu, że kiedyś tam Pan mnie zbawi. Ale póki co, to sobie na tej ziemi żyję tak, jak mi się podoba. To nie, to jest źle pojęta cnota nadziei. Życie cnotą nadziei to jest właśnie to trwanie pod krzyżem wtedy, kiedy wszyscy naokoło mówią: już nie stój, już nie ma sensu. Cnota nadziei ujawnia się na przykład wtedy, kiedy idziesz codziennie na adorację i po ludzku marnujesz godzinę czasu, a Pan Bóg nie staje się bardziej oczywisty. Hostia w monstrancji, w którą się wpatrujesz, nie zmieni się za setnym razem w jakąś widzialną, cielesną postać Jezusa. Może tak byśmy chcieli, choć raz na 5 lat, na 2 sekundy, żeby tak coś błysło, żebyśmy mieli takie potwierdzenie, że to naprawdę On. Nic z tego. Wszyscy ci mówią: po co idziesz? Masz dzieci, rodzinę, pracę, obowiązki. Zajmij się życiem. Po co idziesz wpatrywać się w ten kawałek białego chleba? I ci, którzy będą na ciebie patrzeć z boku, będą kiwać głowami. Bo zmarnujesz tak 1000 godzin. Umrzesz i nie zobaczysz. To znaczy, nie zobaczysz oczyma ciała. Ale zobaczysz oczyma duszy już tam po drugiej stronie życia. Tylko ci, co zostaną tu na ziemi jeszcze na jakiś czas, nie mogą tego sprawdzić. I w dalszym ciągu pozostaje im wybór. Mieć nadzieję, to znaczy zaufać i oczekiwać, albo porzucić nadzieję i odejść. Maryja daje nam czytelną lekcję zaufania i oczekiwania. Korzystajmy z tej lekcji. Uczmy się od Maryi, jutrzenki nadziei, skąd czerpać siły do tego, by uwierzyć, że spełnią się słowa powiedziane od Pana, by zostawić wszystko Jezusowi, by pomimo wszelkiej ciemności wytrwać przy Nim do końca. Amen.